Wydawnictwo Znak, Wobling.com oraz Audioteka.pl przedstawiają Richard P. Feynman. A co ciebie obchodzi, co myślą inni? Dalsze przypadki ciekawego człowieka. Przełożył Rafał Śmietana. Czyta Andrzej Ferenc. Przedmowa. W związku z pojawieniem się książki Pan raczy żartować, panie Feynman, parę spraw zasługuje na wyjaśnienie. Po pierwsze, mimo że główny bohater tej książki pozostaje ten sam, przedstawione w niej przypadki ciekawego człowieka mają inny charakter. Niektóre są żartobliwe, a niektóre tragiczne, lecz przez większość czasu Feynman z pewnością nie żartuje, choć czasem trudno się zorientować. Po drugie, opowieści zamieszczone w tej książce są powiązane ze sobą luźniej niż w Pan raczy żartować, gdzie zostały ułożone chronologicznie po to, aby sprawić wrażenie uporządkowania. Dlatego niektórzy czytelnicy sądzili, zresztą niesłusznie, że Pan raczy żartować jest autobiografią. Powód jest prosty. Odkąd po raz pierwszy usłyszałem opowieści Feynmana, odczuwałem nieprzeparte pragnienie, żeby podzielić się nimi z innymi. Wreszcie po trzecie, w odróżnieniu od poprzednich, większość z przedstawionych tutaj historii nie została opowiedziana podczas wspólnej gry na bębnach. Poniżej wyjaśnię to bardziej szczegółowo. Część pierwsza, ciekawy człowiek, koncentruje się na osobach, które w znacznym stopniu ukształtowały osobowość Feynmana. Ojcu, Melvillu i pierwszej miłości, Arlene. Pierwsza opowieść została zaadaptowana z programu BBC zatytułowanego The Pleasure of Finding Things Out. Radość odkrywania różności, którego producentem był Christopher Sykes. Opowieść o Arlene, z której pochodzi tytuł tej książki, była dla Feynmana bardzo bolesną relacją. Została skompletowana na przestrzeni ostatnich 10 lat z fragmentów 6 różnych historii. Gdy wreszcie została ukończona, Feynman odnosił się do niej ze szczególnym sentymentem i chętnie wszystkim ją opowiadał. Inne opowieści Feynmana, które znalazły się w części pierwszej, choć ogólnie rzecz biorąc mają lżejszy charakter, zostały zamieszczone tutaj, ponieważ kontynuacja książki Pan raczy żartować nie jest przewidywana. Feynman był szczególnie dumny z opowieści Najprostsza rzecz pod słońcem i co jakiś czas nachodziła go ochota, by przepisać ją w formie referatu z psychologii. Listy w ostatnim rozdziale części pierwszej zostały zamieszczone dzięki uprzejmości Gwyneth Feynman, Freemana, Dysona i Henry'ego Batha. Część druga, Pan Feynman jedzie do Waszyngtonu, jest niestety opowieścią o ostatniej wielkiej przygodzie Feynmana. Ta część jest znacznie dłuższa, gdyż jej treść jest w dalszym ciągu aktualna. Krótsze wersje pojawiły się w czasopismach Engineering and Science oraz Physics Today. Nie wydano jej wcześniej, ponieważ od czasu, gdy został członkiem komisji Rogersa, Feynman poddał się kolejno trzeciej i czwartej poważnej operacji, jak również naświetlaniu, hipertermii i innym zabiegom. Trwająca dekadę walka, którą Feynman stoczył z chorobą nowotworową, zakończyła się 15 lutego 1988 roku. 2 tygodnie po odbyciu ostatnich zajęć na Caltech. W charakterze epilogu postanowiłem włączyć do książki jedno z jego najbardziej sugestywnych i inspirujących przemówień, zatytułowane Wartość nauki. Ralph Layton, marzec 1988. Ciekawy człowiek. Narodziny naukowca. Mam przyjaciela, artystę, który czasami wyraża poglądy, z jakimi się nie zgadzam. Na przykład zrywa kwiatek i mówi: popatrz, jaki piękny. A ja przytakuję. Ale potem dodaję: jako artysta wiem, jak piękny może być kwiat. Ale ty jako naukowiec rozbierasz go na kawałki i wtedy kwiat staje się nijaki. Myślę, że jest odrobinę pomylony. Przede wszystkim piękno, które dostrzega, jest dostępne dla wszystkich. W tym, jak sądzę, także dla mnie. Chociaż być może nie mam takiego wyrobienia estetycznego jak on, to jednak jestem w stanie docenić piękno kwiatka. Ale równocześnie widzę w tym kwiatku o wiele więcej niż on. Wyobrażam sobie komórki w jego wnętrzu, które także są wyrazem piękna. Istnieje ono nie tylko w skali centymetrów, jest też obecne w mniejszym wymiarze. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanym działaniem komórek i innymi procesami życiowymi. Fakt, że kolory rozwinęły się po to, by przyciągać owady, aby te z kolei mogły kwiat zapylić, jest interesujący. Oznacza, że owady rozróżniają barwy. Nasuwa się pytanie, czy poczucie estetyki, podobne do naszego, istnieje także u niższych form życia. Jest wiele ciekawych pytań biorących się ze znajomości nauki, która tylko potęguje entuzjazm, tajemniczość i podziw, jaki żywimy w stosunku do kwiatka. Tylko potęguje. Nie mieści mi się w głowie, że mogłaby osłabiać. W sprawach naukowych zawsze byłem jednostronny. A gdy byłem młodszy, koncentrowałem na nich prawie cały wysiłek. Nie miałem wtedy ani czasu, ani cierpliwości zajmować się tym, co nazywamy naukami humanistycznymi. Mimo że na uniwersytecie były kursy humanistyczne, które musieliśmy zaliczyć przed ukończeniem studiów, robiłem wszystko, co się da, żeby ich uniknąć. Dopiero później, gdy trochę się postarzałem i stałem się spokojniejszy, cokolwiek poszerzyłem swoje horyzonty. Nauczyłem się rysować i trochę czytam, ale w dalszym ciągu jestem bardzo jednostronny i wielu rzeczy nie wiem. Mam ograniczoną inteligencję i używam jej w określonym kierunku. Zanim przyszedłem na świat, ojciec powiedział do matki: jeżeli będzie chłopiec, zostanie naukowcem. Moja młodsza siostra, Joan, ma doktorat z fizyki, mimo powszechnej opinii, że tylko chłopcy są predystynowani do pracy naukowej. Gdy byłem małym dzieckiem, bardzo małym, sadzanym na wysokim dziecinnym krzesełku, ojciec przyniósł do domu dużo malutkich kafelków łazienkowych. Odrzutów drugiej kategorii w różnych kolorach. Bawiliśmy się nimi. Ojciec ustawiał je pionowo na krzesełku, jak kostki domina, a ja popychałem z boku, tak że wszystkie się przewracały. Po jakimś czasie zacząłem pomagać mu je ustawiać. Niedługo układaliśmy je w bardziej skomplikowany sposób. Dwa kafelki białe i jeden niebieski, dwa białe i jeden niebieski i tak dalej. Gdy zobaczyła to, matka powiedziała: zostaw to biedne dziecko w spokoju. Jak chce położyć niebieski, to pozwól mu położyć niebieski. Ale ojciec odparł: nie, chcę mu pokazać, jakie z nich można ułożyć wzory i jakie są interesujące. To taki podstawowy kurs matematyki. Jak widać, ojciec bardzo wcześnie zaczął opowiadać mi o świecie i o tym, jaki jest ciekawy. W domu mieliśmy encyklopedię Britannica. Gdy byłem mały, brał mnie na kolana i czytał, na przykład o dinozaurach. O jednym z nich, Tyrannosaurus Rex, było napisane, że mierzył 25 stóp wysokości, a szerokość jego głowy wynosiła 6 stóp. Wtedy ojciec przestawał czytać i mówił: teraz zobaczymy, co to znaczy. Gdyby stanął na naszym podwórku, przed domem, mógłby tu wsadzić głowę przez okno. Byliśmy na piętrze. Ale głowę miałby za szeroką i nie zmieściłaby się w oknie. Do wszystkiego, co mi czytał, starał się znaleźć jak najlepsze odniesienie w rzeczywistości. Bardzo podniecające i bardzo, bardzo ciekawe było pomyśleć, że kiedyś istniały takie potężne zwierzęta, że wszystkie wymarły i że nikt nie wie dlaczego. Wcale się nie bałem, że po tych opowieściach taki dinozaur rzeczywiście przyjdzie pod moje okno, ale ojciec przekazał mi umiejętność docierania do sedna sprawy. Ilekroć coś czytam, próbuję się dowiedzieć, co naprawdę jest grane. Wakacje spędzaliśmy zwykle w górach Catskill, dokąd w lecie wyjeżdżali ludzie z Nowego Jorku. Ojcowie rodzin wracali do miasta, do pracy i przyjeżdżali tylko na weekendy. Mój ojciec zabierał mnie wtedy do lasu na spacery i opowiadał ciekawe rzeczy o tym, co się w nim dzieje. Gdy zobaczyły to inne matki, stwierdziły, że ich mężowie także powinni zabierać synów na spacery. Próbowały to na nich wymusić, lecz z początku nie na wiele się to zdało. Potem chciały, aby to mój ojciec zabierał wszystkie dzieci ze sobą, ale ojciec nie miał specjalnej ochoty, bo łączyła nas specjalna więź. Skończyło się na tym, że w następny weekend pozostali ojcowie byli zmuszeni zabrać własne pociechy na spacer. W następny poniedziałek, gdy ojcowie wrócili już do pracy, my dzieci bawiliśmy się na zewnątrz. Któreś dziecko zagadnęło mnie: widzisz tego ptaka? Co to takiego? Nie mam zielonego pojęcia, co to za jeden, odpowiedziałem. to jest drozd rdzawoboczny. Twój tata niczego cię nie uczy. Tymczasem było odwrotnie. Nauczył mnie już wcześniej. Widzisz tego ptaka, mówił? To gajówka Spencera. Wiedziałem, że nie zna prawdziwej nazwy. Widzisz, po włosku to jest Ciutto lapitida. Po portugalsku Bom dapeida. Po chińsku Chung long tach. A po japońsku Katano tekeda. Możesz poznać nazwy tego ptaka we wszystkich językach świata, ale kiedy już się ich nauczysz, nie będziesz miał o nim bladego pojęcia. Będziesz tylko wiedział, że ludzie w różnych miejscach świata tak go nazywając. Więc popatrzmy sobie na ptaszka i zobaczmy, co robi, bo to się właśnie liczy. Bardzo wcześnie nauczyłem się, jaka jest różnica między poznaniem nazwy jakiegoś przedmiotu, a wiedzą o nim. Zobacz, mówił na przykład, bez przerwy dziobie piórka. Widzisz, jak chodzi i dziobie? Tak. A jak myślisz, dlaczego ptaki dziobią sobie piórka? No może jak lecą, to im się te piórka stroszą i potem dziobią, żeby je wygładzić. Dobrze, odpowiadał. Ale gdyby tak było, dziobałyby od razu, jak wylądują. Po jakimś czasie na ziemi nie dziobałyby już tak bardzo. Wiesz, o co mi chodzi? No, to popatrzmy, czy będą dziobać bardziej, jak skończą latać i wylądują. Nie trudno było zgadnąć. Nie było większej różnicy między ptakami, które już jakiś czas chodziły po ziemi, a tymi, które dopiero wylądowały. Powiedziałem, poddaję się. Po co ptaki dziobią sobie piórka? Dlatego, że dokuczają im wszy, ojciec na to. Wszy zjadają drobinki białka, które odpadają z piórek, opowiadał dalej. Każda wesz ma na odnóżach taką woskowatą substancję. Zjadają ją roztocza, ale nie trawią jej całkowicie, więc z tyłu wypuszczają masę podobną do cukru, w której rozwijają się bakterie. Na koniec dodawał. No i widzisz, wszędzie, gdzie jest jakieś źródło pokarmu, jest też jakaś forma życia, która go znajdzie. W porządku. Wiedziałem, że to niekoniecznie były wszy i nie do końca prawdą było to, że na ich odnóżach znajdowały się roztocza. Historyjka mogła mieć braki w szczegółach, lecz zasadniczo była poprawna. Innym razem, gdy byłem starszy, zerwał z drzewa liść. Liść miał skazę, coś, na co nigdy nie zwrócilibyśmy uwagi. Wyglądał, jakby był nadpsuty. Była na nim cienka kreska w kształcie litery C. Zaczynała się gdzieś w środku i biegła zawijasem do brzegu. Popatrz na tę brązową kreskę, rzekł ojciec. Z początku jest wąska, a bliżej krawędzi staje się szersza. Jest tak dlatego, że mucha, niebieska mucha z żółtymi oczami i zielonymi skrzydłami, przyleciała i złożyła na tym liściu jajo. Potem, gdy z jaja wykluła się larwa, coś podobnego do gąsienicy, przez całe życie jadła ten liść, swoje pożywienie. Kiedy je, zostawia za sobą właśnie taki brązowy ślad na zjadanym liściu. W miarę wzrostu larwy ślad robi się coraz szerszy, do momentu, gdy gąsienica na brzegu liścia dorasta do pełnych rozmiarów i zmienia się w muchę. Niebieską, z żółtymi oczami i zielonymi skrzydłami, która odlatuje i znosi jajo na innym liściu. I znów wiedziałem, że szczegóły nie są dokładne. Równie dobrze mógł to być chrabąszcz, ale sama idea, którą próbował mi wyjaśnić, to zabawna strona życia. Było to po prostu rozmnażanie. Nieważne, jak bardzo skomplikowany jest cały proces, chodzi o to, żeby zrobić to znów. Nie mając zbyt szerokich kontaktów z innymi ojcami, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaki jest nadzwyczajny. Jak doszedł do głębokich podstaw nauki, do jej umiłowania, chęci poznania tego, co się za nią kryje i dlaczego warto się w nią bawić. Tak naprawdę nigdy go o to nie pytałem, bo zawsze zakładałem, że są to rzeczy, które ojcowie po prostu wiedzą. Ojciec nauczył mnie zauważać różne zjawiska. Pewnego dnia bawiłem się moim wozem ekspresowym, takim małym wózkiem z drabinką dookoła. W środku była piłka, a kiedy ciągnąłem wózek, spostrzegłem, że jakoś dziwnie się porusza. Poszedłem do ojca i mówię, wiesz, tato, coś zauważyłem. Jak ciągnę wózek, piłka toczy się do tyłu. A jak ciągnę i nagle przestanę, to piłka toczy się do przodu. Dlaczego tak jest?
Tego nikt nie wie, odparł ojciec.
Ogólna zasada jest taka, że przedmioty, które są w ruchu, zwykle poruszają się dalej. A te, które są nieruchome, pozostają nieruchome. Chyba, że je silnie popchniesz. To zjawisko nazywa się bezwładnością, ale nikt nie wie, dlaczego tak jest. I to jest właśnie zrozumienie istoty rzeczy. Podał mi nie tylko samą nazwę zjawiska. Jak popatrzysz z boku, mówił dalej, to zobaczysz, że tak naprawdę ciągniesz tylko wózek, a piłka stoi w tym samym miejscu względem ziemi. No, tak naprawdę z powodu tarcia przesuwa się trochę do przodu, ale nie rusza się do tyłu. Pobiegłem z powrotem do wózka, ustawiłem piłkę i pociągnąłem. Patrząc z boku, zobaczyłem, że rzeczywiście miał rację. W stosunku do chodnika piłka faktycznie niewiele przesunęła się do przodu. W taki właśnie sposób uczył mnie ojciec. Dawał przykłady i wciągał do rozmowy bez żadnego przymusu. Były tylko urocze, pasjonujące pogawędki. One dały mi motywację na resztę życia i spowodowały, że interesują mnie wszystkie dziedziny nauki. Tak się tylko składa, że radzę sobie lepiej z fizyką. Uległem fascynacji, jak ktoś, kto będąc dzieckiem dostał coś cudownego w prezencie i dalej szuka tego samego. Jak dziecko, zawsze szukam cudów i wiem, że je znajdę. Może nie za każdym razem, ale co jakiś czas. Mniej więcej w tym samym czasie mój kuzyn, który był o 3 lata starszy ode mnie, chodził do szkoły średniej. Miał spore kłopoty z algebrą, więc musiał brać korepetycje. Pozwolono mi siedzieć w kącie i przysłuchiwać się zmaganiom korepetytora, próbującego wytłumaczyć kuzynowi, o co chodzi. Słyszałem, jak mówił o x-ie. Spytałem kuzyna. Co masz zrobić? Znaleźć wartość x w 2x plus 7 równa się 15. To jest 4, mówię. Tak, ale ty to zrobiłeś arytmetycznie, a musisz to zrobić algebraicznie. Nauczyłem się algebry na szczęście nie dzięki temu, że chodziłem do szkoły, ale dlatego, że znalazłem na strychu stary podręcznik do arytmetyki mojej ciotki. Pojąłem, że chodzi o to, żeby znaleźć wartość x. Wszystko jedno, w jaki sposób. Nie istniało dla mnie podejście arytmetyczne ani algebraiczne. Algebra to zbiór reguł, które ślepo przestrzegane dają odpowiedź: odejmij 7 od obu stron. Jeżeli masz mnożnik, podziel przez niego obie strony i tak dalej. Seria kroków, dzięki którym można znaleźć odpowiedzi, nawet jeżeli nie ma się pojęcia, co właściwie chce się zrobić. Reguły te wymyślono po to, żeby wszystkie dzieci, które muszą się uczyć algebry, mogły ją zdać. I dlatego właśnie mój kuzyn nigdy nie potrafił sobie z nią poradzić. W naszej bibliotece publicznej znajdowało się wiele książek matematycznych, począwszy od arytmetyki w praktyce. Potem była algebra w praktyce i trygonometria w praktyce. Z niej nauczyłem się trygonometrii, którą wkrótce znów zapomniałem, ponieważ nie rozumiałem jej zbyt dobrze. Kiedy miałem jakieś 13 lat, biblioteka miała dostać rachunek różniczkowo-całkowy w praktyce. Wtedy wiedziałem już z encyklopedii, że rachunek różniczkowo-całkowy jest ważnym i interesującym przedmiotem i że powinienem się do niego przyłożyć. Gdy wreszcie zobaczyłem upragnioną książkę w bibliotece, poczułem dreszcz podniecenia. Podszedłem do bibliotekarki, żeby ją wypożyczyć, lecz ona spojrzała na mnie i powiedziała: jesteś przecież dzieckiem. Po co ci ta książka? Był to jeden z nielicznych przypadków w moim życiu, gdy poczułem się nieswojo i skłamałem. Powiedziałem, że to dla ojca. Wziąłem książkę do domu i zacząłem się z niej uczyć. Wydawała mi się stosunkowo prosta i jasna. Ojciec też zaczął ją czytać, ale stwierdził, że jest dla niego pogmatwana i niezrozumiała. Próbowałem mu wytłumaczyć, na czym polega rachunek różniczkowo-całkowy. Nie miałem pojęcia, że jest tak ograniczony i trochę mnie to dręczyło. Wtedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie nauczyłem się więcej niż on. Oprócz fizyki, jedną z rzeczy, których nauczył mnie ojciec, może powinien był, a może nie, był brak poszanowania dla niektórych zjawisk. Na przykład, kiedy byłem mały i brał mnie na kolana, pokazywał mi w New York Timesie rotograwiury, drukowane obrazki, które właśnie zaczęły pojawiać się w gazetach. Pewnego razu oglądaliśmy zdjęcie papieża i kłaniających mu się ludzi. Ojciec powiedział: no i popatrz na nich. Stoi sobie jeden człowiek, a wszyscy inni mu się kłaniają. Czym się od siebie różnią? Ten jest papieżem. Ojciec nie znosił papieża. Cała różnica to kapelusz, który ma na głowie. Jeżeli mowa była o generale, to mówił o epoletach. Zawsze mówił o stroju, o mundurze, o stanowisku. Ale ten człowiek ma takie same problemy jak każdy inny, mówił dalej. Musi zjeść obiad, pójść do łazienki. Jest po prostu istotą ludzką. A propos, ojciec pracował w firmie szyjącej mundury. Wiedział więc, jaka jest różnica między człowiekiem bez munduru, a człowiekiem w mundurze. Dla niego był to jeden i ten sam człowiek. Sądzę, że był ze mnie zadowolony. Lecz raz, gdy wróciłem z MIT, spędziłem tam parę lat, rzekł do mnie: teraz, skoro zdobyłeś już wykształcenie, zadam ci jedno pytanie, które mnie gnębi i na które nie potrafię sobie odpowiedzieć. Zapytałem, co to takiego? Odparł: wiem, że kiedy atom przechodzi z jednego stanu w drugi, emituje cząstkę światła zwaną fotonem. Zgadza się, przytaknąłem. Czy wcześniej ten foton jest gdzieś w atomie? Nie, w atomie nie ma żadnego fotonu. W takim razie skąd się bierze? W jaki sposób się wydostaje? Próbowałem mu wyjaśnić, że liczba fotonów nie jest stała, że wytwarza je po prostu ruch elektronu, lecz nie potrafiłem tego zbyt dobrze wytłumaczyć. Powiedziałem: tak samo jak dźwięk, który teraz wydaje, nie było go we mnie wcześniej. Zupełnie inaczej niż mój mały synek, który nagle oznajmił, że dłużej nie może używać pewnego słowa. Okazało się, że chodzi o wyraz kot, ponieważ w jego worku ze słowami właśnie go zabrakło. Nie ma żadnego worka ze słowami, który staje się uboższy z każdym wypowiedzianym słowem. Tak samo jak nie ma żadnego worka z fotonami w atomie. Pod tym względem nie był ze mnie zadowolony. Nigdy nie potrafiłem wytłumaczyć mu takich rzeczy, których nie rozumiał. Posłał mnie na te wszystkie uczelnie, żeby móc różne rzeczy wreszcie zrozumieć. Lecz mu się nie udało. Mimo że matka nie miała pojęcia o nauce, ona też wywarła na mnie wielki wpływ. Miała niezwykłe poczucie humoru i od niej nauczyłem się, że najwyższe formy zrozumienia, jakie możemy osiągnąć, to śmiech i współczucie. A co ciebie obchodzi, co myślą inni? Gdy byłem młodym chłopcem, mogłem mieć może ze 13 lat, tak się jakoś złożyło, że przystałem do paczki chłopaków trochę ode mnie starszych i bardziej wyrobionych. Znali mnóstwo dziewczyn i chodzili z nimi często na plażę. Pewnego razu podczas takiego spaceru większość kumpli poszła z dziewczynami na molo. Interesowałem się trochę pewną dziewczyną i tak jakoś pomyślałem sobie na głos: jejku, tak chciałbym wziąć Barbarę do kina. Tylko tyle, a kumplowi obok zaczyna odbijać. Biegnie na skałki i szuka jej. Ciągnie ją z powrotem i cały czas głośno gada: Barbara, Feynman chce ci coś powiedzieć. To było strasznie krępujące. Wszyscy zebrali się zaraz dookoła mnie i mówią: no powiedz jej, Feynman. Więc zaprosiłem ją do kina. To była moja pierwsza randka. Poszedłem do domu i opowiedziałem o wszystkim matce. Dała mi mnóstwo rad na wszelkie okoliczności. Na przykład, jeżeli pojedziemy autobusem, mam pierwszy wysiąść i podać dziewczynie rękę. Albo, jeżeli będziemy szli ulicą, ja mam iść po zewnętrznej stronie. Powiedziała mi nawet, co mam mówić. Przekazywała mi tradycje. Kobiety uczą swoich synów, jak mają poprawnie traktować następne pokolenie kobiet. Po obiedzie odstawiam się i idę po Barbarę do domu. Jestem zdenerwowany. Oczywiście jeszcze nie jest gotowa, zawsze tak jest. Więc jej rodzina każe mi czekać w jadalni, gdzie akurat jedzą z przyjaciółmi. W sumie dość sporo ludzi.
robią uwagi w stylu: czyż nie jest sympatyczny? I wygadują różne inne bzdury. Wcale nie czułem się sympatyczny. To było naprawdę okropne. Pamiętam całą tę randkę. Po drodze do nowego małego kina rozmawialiśmy o grze na fortepianie. Opowiedziałem jej, jak kiedy byłem młodszy, zmuszali mnie przez jakiś czas do nauki gry na fortepianie i jak pół roku później dalej grałem taniec stokrotek, aż w końcu nie mogłem tego znieść. Nie chciałem uchodzić za maminsynka i miałem już powyżej uszu grania całymi tygodniami tańca stokrotek. Więc dałem sobie spokój. Byłem tak przewrażliwiony na punkcie bycia lalusiem, że krępowało mnie nawet, gdy matka posyłała mnie do sklepu, żeby kupić coś o tak niemęskiej nazwie jak paszteciki z miętką albo pieczone pysznotki. Po filmie odprowadziłem ją do domu. Pochwaliłem jej śliczne rękawiczki. Potem na progu powiedziałem: dobranoc. Barbara rzekła: dziękuję za przemiły wieczór. Proszę bardzo, odparłem. Czułem się wspaniale. Kiedy następnym razem poszedłem na randkę z inną dziewczyną, powiedziałem jej dobranoc i usłyszałem: dziękuję za przemiły wieczór. Nie czułem się już równie wspaniale. Kiedy powiedziałem dobranoc trzeciej dziewczynie, z którą byłem na randce, a ona już otwierała usta, żeby coś odpowiedzieć, wpadłem jej w słowo: dziękuję za przemiły wieczór. Ona na to: dziękuję. Och, tak, mnie też było bardzo miło. Dziękuję. Pewnego razu byłem na imprezie z moimi kumplami z plaży. Jeden ze starszych uczył nas w kuchni, jak się całować, demonstrując to na swojej dziewczynie. Musicie trzymać usta właśnie tak, pod kątem prostym, żeby nie zderzyć się nosami. I różne takie. Więc idę do pokoju i znajduję sobie dziewczynę. Siadam obok niej na kanapie, obejmuję, ćwicząc nową sztukę, gdy nagle słyszę niezwykłe poruszenie. Arlin idzie! Arlin idzie! Nie znam żadnej Arlin. Ktoś mówi: już przyszła, już przyszła. Wszyscy porzucają swoje zajęcia i zrywają się na równe nogi, żeby przywitać królewnę. Arlin była bardzo ładna i zrozumiałem, skąd bierze się ten podziw. Był jak najbardziej zasłużony, ale nie pochwalałem mało demokratycznego zwyczaju porzucania wszystkiego, co się właśnie robi, tylko dlatego, że akurat weszła królewna. Tak więc, kiedy wszyscy poszli oglądać Arlin, ja ciągle siedziałem na sofie z moją dziewczyną. Później, kiedy ją poznałem, Arlin powiedziała mi, że pamięta tę imprezę i to, że wszyscy byli sympatyczni. Z wyjątkiem jednego takiego, który siedział w kącie na kanapie i czulił się do dziewczyny. Nie wiedziała tylko, że 2 minuty wcześniej cała reszta robiła to samo. Po raz pierwszy odezwałem się do Arlin na tańcach. Cieszyła się wielkim powodzeniem i każdy ją odbijał, bo chciał z nią zatańczyć. Pamiętam, jak sobie pomyślałem, że też tak bym chciał. I jak próbowałem się zdecydować, kiedy odbić. Zawsze miałem z tym kłopot. Przede wszystkim, kiedy dziewczyna tańczy z jakimś facetem po drugiej stronie sali, sprawa jest zbyt skomplikowana, trzeba czekać, aż się zbliżą. W końcu, jak jest już blisko, myślisz: czy ja wiem, ten kawałek nie idzie mi najlepiej. Więc czekasz, aż zagrają coś innego. Wreszcie, kiedy coś ci się spodoba, robisz krok do przodu. Przynajmniej tobie wydaje się, że dałeś sygnał do odbijania, a tu jakiś inny gość wcina się tuż przed tobą. Teraz musisz znów parę minut odczekać, bo nie jest uprzejmie odbijać zaraz po poprzedniku. Tymczasem czas leci, tamci są znów po przeciwnej stronie parkietu, albo zmienia się muzyka, albo jeszcze coś innego. Po pewnym czasie takiego przeczekiwania i kręcenia się w kółko bez celu w końcu mamroczę pod nosem, że chciałbym zatańczyć z Arlin. Jeden z kumpli, z którymi się zadawałem, przypadkiem to słyszy i ogłasza pozostałym: hej, posłuchajcie chłopaki, Feynman chce zatańczyć z Arlin. Za chwilę jeden z nich, tańcząc, prowadzi ją ku całej naszej grupie. Pozostali popychają mnie w kierunku parkietu i nareszcie mogę odbić. W jakim byłem stanie? Łatwo ocenić po moim płynącym ze szczerego serca pytaniu: jak to jest, kiedy ma się takie powodzenie? Tańczyliśmy tylko kilka minut, dopóki ktoś inny mi jej nie odbił. Koledzy i ja braliśmy lekcje tańca, chociaż żaden z nas nigdy się do tego nie przyznał.
czasach kryzysu przyjaciółka matki starała się zarobić na życie, udzielając wieczorami takich lekcji w sali na piętrze. Było tam tylne wejście, a ona zorganizowała wszystko w taki sposób, że mogliśmy się tam dostać, nie rzucając się w oczy. Od czasu do czasu organizowała potańcówki. Nie miałem dość odwagi, żeby zbadać pewne zjawisko, ale wydawało mi się, że dziewczyny mają znacznie gorzej niż chłopcy. W tamtych czasach dziewczyna nie mogła odbijać, żeby zatańczyć z chłopakiem, bo nie było to na miejscu. Dlatego niezbyt ładne dziewczyny całymi godzinami podpierały ściany i były smutne jak diabli. Pomyślałem sobie, nam to dobrze, możemy odbijać, kiedy tylko nam się spodoba. Ale sprawy wyglądały inaczej. Możemy, ale albo brakuje nam odwagi, albo wyczucia, albo jeszcze czegoś innego, czego potrzeba, żeby się rozluźnić i mieć z tańca przyjemność. Zamiast tego jesteśmy spięci i zamartwiamy się, czy odbić, czy może poprosić dziewczynę do tańca. Na przykład widzisz, że dziewczyna, z którą miałbyś ochotę zatańczyć, akurat nie tańczy. I myślisz sobie, świetnie, teraz przynajmniej mam okazję. Lecz zwykle jest to dosyć trudne. Bardzo często dziewczyna odpowiada, nie, dziękuję, jestem zmęczona. Ten chyba sobie odpuszczę. No więc odchodzisz, trochę przybity, ale nie całkiem, bo może ona naprawdę jest zmęczona. Aż tu nagle obracasz się i widzisz, że podchodzi do niej jakiś inny facet, z którym jednak ma ochotę zatańczyć. Może to jej chłopak i wiedziała, że za chwilę przyjdzie, albo może nie podobała się jej twoja gęba, albo coś innego. Jak na tak prostą sprawę, to wszystko jest za bardzo skomplikowane. Pewnego razu postanowiłem zaprosić Arlin na jedną z tych potańcówek. Pierwszy raz ją gdzieś zabierałem. Moi najlepsi kumple też tam byli. Zaprosiła ich moja matka, żeby zdobyć dla przyjaciółki więcej klientów. Byli to moi rówieśnicy, kumple ze szkoły. Harold Gass i David Leff mieli zainteresowania humanistyczne, a Robert Stapler należał do umysłów ścisłych. Spędzaliśmy ze sobą sporo czasu po szkole, spacerując i prowadząc dyskusje o tym i owym. W każdym razie moi najlepsi koledzy byli na potańcówce i gdy tylko zobaczyli mnie z Arlin, wywołali mnie do garderoby i mówią: słuchaj, Feynman, chcemy, żebyś wiedział, że my wiemy, iż Arlin jest dzisiaj wieczorem twoją dziewczyną i nie mamy zamiaru się wtrącać. Jest dla nas strefą zakazaną. I tak dalej. Ale nie minęło dużo czasu, jak ci sami kumple zaczęli mi ją odbijać i konkurować ze mną. Poznałem na własnej skórze znaczenie cytatu z Szekspira. Zdaje się, że przyrzekasz zbyt mocno. Musicie jednak pamiętać, jaki wtedy byłem. Byłem bardzo nieśmiały. Zawsze czułem się nieswojo, bo wszyscy byli ode mnie silniejsi i zawsze bałem się, że wyjdę na mamin synka. Wszyscy inni grali w baseball. Wszyscy inni uprawiali różnego rodzaju dyscypliny sportowe. Jeżeli gdzieś grali i piłka wypadła na drogę, byłem sparaliżowany ze strachu, że może będę musiał ją podnieść i rzucić z powrotem na boisko, bo gdybym rzucił, zboczyłaby z pożądanego kursu przynajmniej o radian. Może nawet wcale by nie doleciała. A wtedy wszyscy zaczęliby się śmiać. To było okropne i czułem się z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. Pewnego razu dostałem zaproszenie na prywatkę do domu Arlin. Przyszli wszyscy, bo Arlin cieszyła się największym powodzeniem ze wszystkich dziewczyn w okolicy. Była pierwszorzędną, najmilszą koleżanką i każdy ją lubił. Siedzę tak sobie bezczynnie w głębokim fotelu, aż tu podchodzi Arlin i siada na poręczy fotela, żeby ze mną pogadać. Był to początek uczucia. Ojej, świat jest teraz taki cudowny. Ktoś, kogo lubię, właśnie zwrócił na mnie uwagę. W tamtych czasach w Fair Rockway istniał przy synagodze ośrodek dla młodzieży żydowskiej. Duży klub z kilkoma kółkami zainteresowań. Było tam kółko literackie, gdzie pisano opowiadania i później je sobie wzajemnie odczytywano. Kółko dramatyczne, które robiło różne inscenizacje, kółko naukowe i kółko artystyczne. Nie interesowało mnie nic poza przedmiotami ścisłymi. Lecz skoro Arlin należała do kółka artystycznego, ja też się do niego zapisałem. Zmagałem się z materią sztuki, dowiadując się, jak się robi gipsowe odlewy twarzy i inne, co jak się dużo później okazało, przydało mi się w życiu, tylko po to, żeby być w jednej grupie z Arlin. Ona tymczasem miała w tej samej grupie chłopaka imieniem Jerome, więc byłem bez szans. Kręciłem się tylko w pobliżu. Zdarzyło się, że podczas mojej nieobecności ktoś zgłosił mnie na przewodniczącego ośrodka młodzieżowego. Starsi zaczęli się trochę niepokoić, gdyż byłem już wtedy zaprzysięgłym ateistą. Wychowywano mnie na prawowiernego Żyda. Rodzina chodziła co piątek do synagogi, mnie posyłano do tak zwanej szkoły niedzielnej i nawet przez jakiś czas uczyłem się hebrajskiego. Ale równocześnie ojciec opowiadał mi o świecie. Kiedy słuchałem opowieści rabina o cudach, na przykład o krzewie, którego liście poruszały się mimo bezwietrznej pogody, próbowałem dopasować cud do świata rzeczywistego i wyjaśnić go w kategoriach zjawisk naturalnych. Niektóre z cudów szczególnie trudno było zrozumieć. Ten z liśćmi był prosty. Kiedy szedłem do szkoły, usłyszałem lekki szelest. Mimo że wiatr był prawie niezauważalny, liście jakiegoś krzaka poruszały się delikatnie, ponieważ znajdowały się dokładnie w takim położeniu, że wpadały w częstotliwość rezonansową. Więc pomyślałem, aha, to dobre wyjaśnienie wizji drżącego krzaka Eliasza. Ale były też cuda, których nigdy nie udało mi się rozpracować. Na przykład była historia o tym, jak Mojżesz rzuca swoją laskę na ziemię, a ta zamienia się w węża. Nie mogłem pojąć, co takiego zobaczyli naoczni świadkowie, że wzięli laskę za węża. Gdybym tylko wrócił myślą do czasów, gdy byłem znacznie młodszy, historia o świętym Mikołaju mogłaby być dla mnie wskazówką. Ale wtedy nie uderzyło mnie to wystarczająco mocno, żeby nasunąć mi możliwe rozwiązanie. Zwątpienie w prawdę opowieści, które nie przystają do rzeczywistości. Kiedy odkryłem, że świętego Mikołaja nie ma, nie byłem rozczarowany. Odczułem raczej ulgę, że istnieje znacznie prostsze wytłumaczenie zjawiska, iż tyle dzieci na całym świecie dostaje prezenty tej samej nocy. Wcześniej opowieść zdawała się zbyt skomplikowana i wymykała się spod kontroli. Święty Mikołaj był takim sobie zwyczajem w naszej rodzinie i nie traktowaliśmy go zbyt poważnie. Ale cuda, o których słyszałem, były związane z rzeczywistością, z synagogą, do której ludzie chodzili co tydzień, ze szkołą niedzielną, gdzie rabini nauczali o cudach. To wszystko miało o wiele bardziej dramatyczny charakter. Święty Mikołaj nie wiązał się z tak poważnymi instytucjami jak synagoga, a przecież wiedziałem, że ona jest prawdziwa. Przez cały czas, gdy chodziłem do szkoły niedzielnej, wierzyłem we wszystko i miałem kłopoty ze złożeniem tego w całość. Oczywiście wcześniej czy później musiało dojść do kryzysu. Nadszedł, gdy miałem 11, może 12 lat. Rabin opowiadał nam historię o czasach hiszpańskiej inkwizycji, kiedy Żydzi cierpieli okrutnie. Opowiadał nam o pewnej kobiecie, która miała na imię Ruth. O tym, co podobno zrobiła, jakie były argumenty za i przeciw. Wszystko tak, jakby zostało udokumentowane w relacji reportera sądowego. A ja byłem tylko niewinnym dzieckiem, które słucha tego wszystkiego i wierzy, że historia jest prawdziwa, bo rabin nigdy nie dawał do zrozumienia, że może być inaczej. Na koniec opowiedział nam, jak Ruth umierała w więzieniu. A gdy umierała, pomyślała i tak dalej. Był to dla mnie szok. Po lekcji podszedłem do niego i pytam, skąd wiedzieli, co pomyślała, kiedy umierała? No wiesz... Historię o Ruth wymyśliliśmy po to, żeby bardziej wyraziście opisać cierpienia Żydów. Ta kobieta naprawdę nie istniała. Tego było dla mnie za wiele. Czułem się potwornie oszukany. Chciałem usłyszeć prawdziwą historię, a nie skleconą przez kogoś, żebym mógł samodzielnie zdecydować, co ona oznacza. Ale trudno mi było spierać się z dorosłymi. Pozostały mi tylko łzy. Zacząłem płakać, tak bardzo byłem rozczarowany. Co się stało? Zapytał rabin. Słuchałem tych wszystkich opowieści, próbowałem tłumaczyć. I teraz nie wiem, które z nich są prawdziwe, a które nie. Nie wiem, co mam zrobić z tym, czego się nauczyłem.
Usiłowałem wyjaśnić, że w tej chwili czuję się zagubiony, bo nie mam, by się tak wyrazić, wiarygodnych danych. Tak się starałem zrozumieć wszystkie te cuda, a teraz, cóż, w zupełności wyjaśniało to wiele z nich. Ale byłem nieszczęśliwy. Jeśli to dla ciebie takie przeżycie, dlaczego chodzisz do szkoły niedzielnej? Zapytał rabin. Rodzice mi każą. Nigdy nie rozmawiałem o tym z rodzicami i nie wiem też, czy rabin skontaktował się z nimi, czy nie, ale nigdy więcej nie kazali mi tam iść. A było to tuż przed konfirmacją. Tak czy inaczej, kryzys ten w dość drastyczny sposób rozwiązał moje problemy, potwierdzając teorię, że wszystkie cuda to opowieści wymyślone po to, żeby pomóc ludziom zrozumieć rzeczy bardziej wyraziście, nawet gdy stoją w sprzeczności ze zjawiskami naturalnymi. Ja uważałem, że natura sama w sobie jest już tak ciekawa, że nie ma potrzeby jej zniekształcać. Tak oto stopniowo zacząłem powątpiewać w całą religię. Ale wracając do głównego wątku, żydowska starszyzna założyła klub z tymi wszystkimi kółkami nie tylko po to, żeby nas, dzieci, trzymać z dala od ulicy, lecz także po to, żeby nas zainteresować żydowskim stylem życia. Więc wybór na przewodniczącego kogoś takiego jak ja stawiał ich w bardzo kłopotliwym położeniu. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, gdy nie zostałem wybrany, ale w końcu ośrodek i tak upadł. Zmierzał do tego już wtedy, gdy zgłoszono moją kandydaturę i gdybym został wybrany, z pewnością mnie obarczono by winą za jego upadek. Pewnego dnia Lynn powiedziała mi, że Jerome nie jest jej chłopakiem. Już nie jest z nim związana. Był to dla mnie powód wielkiego podniecenia i początek nadziei. Zaprosiła mnie do swojego domu przy Westminster Avenue 154 w pobliskim Cedarhurst. Było ciemno, gdy do niej poszedłem, a ganek nie był oświetlony. Nie chciałem nikomu zawracać głowy i dopytywać się, czy to właściwy dom, więc podkradłem się cicho i namacałem numer na drzwiach. 154. Arlin miała kłopoty z zadaniem z filozofii. Uczyliśmy się o Kartezjuszu, powiedziała. Zaczyna od stwierdzenia cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. I kończy, dowodząc istnienia Boga. Niemożliwe, odrzekłem, nie zastanawiając się, że podaję w wątpliwość słowa wielkiego Kartezjusza. Była to reakcja, której nauczyłem się od mojego ojca. Pozbądź się wszelkiego szacunku dla autorytetów. Zapomnij, kto to powiedział. Zamiast tego popatrz, od czego wychodzi, a na czym kończy? I zapytaj samego siebie, czy ma to sens? Jak można wywnioskować jedno z drugiego? Nie wiem, odparła. No to przyjrzyjmy się temu, zaproponowałem. Jaki jest tok jego rozumowania? Przyglądamy się temu razem i widzimy, że stwierdzenie Kartezjusza cogito ergo sum ma znaczyć, iż jest jedna rzecz, w której istnienie nie można wątpić. Samo zwątpienie.